Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Z małym opóźnieniem rozpoczynamy rozmowy niedokończone w ten niedzielny, mroźny jeszcze wieczór. Dzisiaj pragniemy rozmawiać o pogłębiającej się marginalizacji Polski w Unii Europejskiej, ale też i drugi temat to pakiet energetyczno-klimatyczny. Naszym gościem jest dobrze nam znany rodzinie Radia Maryja pan poseł Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu i też minister spraw wewnętrznych i administracji. Panie pośle, serdecznie witamy.
Dziękuję za zaproszenie. Szczęść Boże dla całej rodziny Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. No obecnie teraz poseł Solidarnej Polski.
Jeszcze dodam.
Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
Panie pośle, myślę, że najtrudniej było w samym Toruniu odnaleźć drogę.
A tak, to pewne spóźnienie jest no, z mojej niezawinionej winy, bo kiedyś tu byłem, ale wtedy byłem bodajże jako minister spraw wewnętrznych, to człowieka wożą, a w związku z licznymi przebudowami to mój GPS zwariował i krążyłem tak wokół siedziby telewizji Trwam, ale w końcu dojechałem. Przepraszam jeszcze raz za spóźnienie.
Panie pośle, właśnie telewizja Trwam i Radio Maryja w ramach rozmów niedokończonych porusza rzeczy, które są ogromnie ważne dla naszego narodu. Ktoś powiedział, że w obecnej sytuacji jest naród bez państwa, państwo bez narodu. A to z tej racji, że dzisiaj część społeczeństwa właśnie jakby przestała się interesować sprawami publicznymi. A dzisiaj właśnie te dwa tematy przy też wspólnej konsultacji wybraliśmy jako temat naszych rozmów niedokończone. Ale czy zgodzi się pan rzeczywiście, czy nasz naród za bardzo nie chce się włączać w sprawy publiczne?
No, jeżeli mowa o całej wspólnocie narodowej, to powiem tak, są w niej tacy, którzy chcą się włączać w sprawy publiczne. Rodzina Radia Maryja, no to jest takie środowisko bardzo cenne, które ma poczucie, że jeżeli ktoś jest człowiekiem wierzącym, jeżeli czuje związek ze swoją narodem, który także jest wspólnotą polityczną, prawda? Bo to naród jest wspólnotą kultury, tradycji, ale także jest wspólnotą polityczną, to należy się włączać w życie publiczne, należy w nim uczestniczyć. No ale ostatnio mieliśmy takie oto bardzo ciekawe, interesujące zjawisko, może też brzemienne na przyszłość, że środowisko ludzi młodych, żyjących w tej rzeczywistości, przede wszystkim rzeczywistości sztucznej, rzeczywistości wirtualnej w internecie, zabrało nagle głos, bo życie publiczne, Unia Europejska, globalizm, projekt umowy międzynarodowej zapukał do ich drzwi czy w monitory ich komputerów i być może część z nich, która ma większe powołanie do aktywności, wybierając różne opcje polityczne i ideowe, w tym życiu publicznym zostanie. I jest tak, że ja widzę taki podział na, nie chcę mówić dwa narody, bo naród zawsze jest jeden, Polska zawsze jest jedna, ale na dwa sposoby pojmowania polskości. Jeden, ja to nazwałem taką polską lokalno-tubylczą. To są ludzie, którzy przecież mają poczucie patriotyzmu, którzy tylko bardziej na, no, którzy odczuwają wzruszenie, kiedy słyszą hymn Polski, których szalenie wzburzy na przykład to, że biały orzeł znika z koszulek reprezentacji, jak wszystkich wzburza, ale którzy...
No nie wszystkich chyba wzburzy, nie wszystko pani, wszystkich.
No, ale myślę o ogromną większość i tych starszych, i tych młodszych, a tych, których to nie wzburzyło, no poza samym panem prezesem Grzegorzem Lato. No to oni się jakby wstydzili czy obawiali do tego przyznać. Niemniej to jest takie pojmowanie polskości, gdzie nie pojmuje się narodu jako wspólnoty politycznej, który ma relacje z innymi narodami, który nie powinien roztapiać się w jakichś szerszych strukturach, może w nich uczestniczyć, ale podmiotowo, w których to, co nasze własne, to najprawdopodobniej gorsze, a to, co wyższe, lepsze przychodzi z Unii Europejskiej. Pewna taka bardzo znana dziennikarka, pytana o to, jakie ma poglądy, powiedziała, no jak to jakie? Normalne europejskie. To jest właśnie taka przedstawicielska tego, co się nazywa, co ja nazywam polską lokalno-tubylczą. I jest Polska narodowa w tym sensie, że ona, ci ludzie czują więź także polityczną ze swoimi rodakami. Jesteśmy narodem wśród innych narodów, jesteśmy wspólnotą polityczną, mamy wobec tej wspólnoty zobowiązania także. Prawda? Jesteśmy jej coś winni. No i tak to jest. Rzeczywiście taki podział, czy taką klasyfikację można przeprowadzić. Powiem tak, no, przez ostatnich parę lat reprezentacją polityczną tej Polski lokalno-tubylczej jest obecny rząd, który też mówi, no jakie ma ten rząd, ta partia ma poglądy, no jakie? Normalne europejskie, prawda?
Właśnie, panie pośle, normalnością miało być, kiedy wiele narodów zdecydowało się w Europie do wejścia do Unii Europejskiej, że będzie to spójna wspólnota, w której szczególnie słabsze narody będą mogły dołączyć do całej tej czołówki, gdzie wszyscy będą mogli się poczuć partnerami. A dzisiaj mówimy nie tylko o Europie dwóch prędkościach, ale praktycznie o czterech prędkościach. I właśnie chcemy mówić o naszym narodzie, o Polsce w tym kontekście, w Europie, gdzie istnieje właśnie integracja europejska, która zamiast integrować, widzimy, że bardzo często dzieli chociażby na te cztery kategorie ludzi. I ten temat chcielibyśmy dzisiaj rozwinąć i przybliżyć naszym widzom i słuchaczom.
Znakomicie. To znaczy, ja sądzę, bo mówi się o czterech prędkościach, dokonując takiej klasyfikacji. Ci, co są w strefie euro i nie mają kłopotów, ci, którzy są w strefie euro i mają kłopoty, ci, którzy są poza strefą euro, klasyfikuje się to wedle tego, kto, na jakich warunkach, czy jako obserwator, czy z prawem głosu, czy nie, może uczestniczyć w szczytach. I ja odnoszę takie wrażenie, że po pierwsze, w tej chwili Europa jest rządzona pozatraktatowo. Co to znaczy? No, na traktaty godzą się wszyscy, traktaty przypisują i obowiązki, ale także możliwość roszczeń, przedstawiania swojego stanowiska wszystkim. No, powstał w wyniku dwóch rzeczy. Z jednej strony tego, że w Unii Europejskiej obowiązuje traktat lizboński, który okazał się w sposób oczywisty rozwiązaniem złym, także rozwiązaniem nie najlepszym dla Polski. Jak doszło do jego podpisania i ratyfikacji, to jakby inna sprawa. Myślę, że trzeba będzie do tego wracać. Ale to, co było w traktacie lizbońskim potencjalnym niebezpieczeństwem, czyli dyktat silnych, ich swego rodzaju zmowa, zmaterializowało się wtedy, kiedy przyszedł czas kryzysu finansowego, fiskalnego i gospodarczego. W tej chwili to, jak ma być w Unii Europejskiej, ustala się na linii telefonicznej między Berlinem a Paryżem. I to wszyscy widzimy. I jest tak, że jest olbrzymim błędem obecnego rządu, a mówię to o pakcie, tutaj o pakcie fiskalnym, to, że temu się w sposób prawie że bezbolesny podporządkował, że odrzucił koncepcję, która istnieje, którą można precyzować, tworzenia jakby sojuszu zagrożonych tym dyktatem. Przede wszystkim sojuszu regionalnego, Grupy Wyszehradzkiej, państwy dwóch państw bałkańskich, wkrótce trzech państw nadbałtyckich, gdzie Polska pełni w sposób naturalny bardzo istotną rolę. Przez ostatnich 4 lata, 5, kraje naszego regionu, rząd polski, polski minister spraw zagranicznych osłabiał z nimi stosunki, mówiąc, my jesteśmy od was o wiele więksi, wy jesteście mniejsi, my gramy w tej pierwszej lidze z Niemcami, z Francją, z wami nie za bardzo musimy się liczyć, my z Niemcami, Francją ustalimy, jak ma być. Po czym okazało się, że ustalono, ale bez Polski.
Która jest w trzeciej lidze.
Która w jakimś sensie jest w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, bo kraje naszego regionu nam nie ufają. W sensie polityczno-dyplomatycznym, bo ich nie bardzo obchodzi, jaki jest, powiedzmy, stosunek opozycji do rządu. Nie, jest rząd, jest prezydent, jest państwo, ono podejmuje jakieś decyzje. I Polska jako państwo z woli tego rządu odwróciła się od nich. Zostawiła te kraje samym sobie. W związku z tym ci mniejsi nam nie ufają, a ci duzi, jak to pokazały ostatnie miesiące, traktują nas z lekceważeniem. Sytuacja najgorsza z możliwych. Prawda? Bo jakby nie bardzo mamy do kogo się odwołać w naszym regionie, a jak pani Merkel, pan prezydent Sarkozy traktują pana premiera Tuska, to się pokazało i mnie to martwi, bo niezależnie od tego, że ja jestem w opozycji, bardzo go zażarcie krytykuję, to jest jednak polski premier i jeżeli w ten sposób traktuje się polskiego premiera, polski rząd, to w wymiarze międzynarodowym, gdzie stosunki wewnętrzne nie bardzo kogo obchodzą, traktuje się tak też Polskę. I pan premier i rząd i Platforma Obywatelska na to się zgadzają, co więcej uważają, że tym, co można w tej chwili robić, to robić dobrą minę do złej gry, udawać, że nic się nie stało i ja tam nie widzę cienia refleksji nad tym, bo gdyby chociaż oni doszli do wniosku, popełniliśmy błędy, to prawda, trzeba zmienić politykę. Trzeba w inny sposób niż dotąd zabiegać o pozycję Polski. A to się przecież także przekłada na sprawy gospodarcze, na sprawy finansowe. To można by powiedzieć, popełnili ciężkie błędy, powinniśmy ich za to rozliczyć, ale to jest bolesna nauczka i ona nie poszła w las. Okazuje się, że poszła w las.
Panie pośle, bardzo często słyszy się zarzuty, że opozycja tylko krytykuje obecny rząd. Ale nawet dla mnie, laika, czy mógłby pan jako przedstawiciel opozycji powiedzieć, szczególnie po tym okresie przywództwa w Unii Europejskiej, był ten czas, który niedawno się skończył, za co pan by jako opozycjonista pochwaliłby działania rządu, szczególnie w relacji do całej polityki w Unii Europejskiej?
Do polityki w Unii Europejskiej? Proszę ojca, to ja powiem tak. Ja bym na przykład pana premiera Tuska pochwalił za orliki, No bo jest za co. Jeśli chodzi o politykę europejską, to ja to szalenie trudno mi znaleźć coś, za co mógłbym pana premiera pochwalić. To okazał się pewien ciąg porażek. No i niedobrze. No, bo gdyby chociaż z tych porażek wyszła jakaś taka nauka, że musimy dokonać jakiejś refleksji. Ale na to się nie zanosi.
Ja przynajmniej słyszałem, że sukcesem miało być podpisanie całej tej umowy ACTA, a widzimy, że w tej chwili, właśnie od tego pan też zaczął, że budzi się samoświadomość chociażby ludzi młodych, którzy jednak wyrażają swoją opinię poprzez też i protesty, to bardzo jawne i powszechne dzisiaj.
Znaczy, tak jest. Ostatnio, przy czym część tego całego pasma porażek to jest wynik świadomie przyjętej błędnej polityki. Czy za tym stoi taki oto pomysł, że no przecież zarówno pan minister Sikorski, jak i pan premier Tusk, to ludzie jak na premiera, ministra spraw zagranicznych, wciąż stosunkowo młodzi, prawda? Że jak się orze, to trzeba patrzeć końca bruzdy, no ktoś przestanie być premierem, ktoś przestanie być ministrem spraw zagranicznych, są różne wymiary i nadzieje funkcjonowania na przykład w różnych organizacjach międzynarodowych. Nie wiem co stoi za tą polityką, którą przyjęto, ale część tych porażek to wynik błędnej polityki, ale część to jest wynik braku należytej staranności. Ostatnio jeden z prawicowych posłów, pan poseł Krzysztof Szczerski, który jest bardzo aktywny w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, opisał rzecz następującą. To świadczącą nie o złej woli, nie o błędach politycznych, w tym sensie, że ktoś coś dostrzegł i podjął błędną decyzję, tylko o tym, że na najważniejsze sprawy, ponieważ to się nie wiążą z sondażami, z wizerunkiem, z tym, co się nazywa PR-em, to po prostu macha się ręką. Mianowicie Komisja do Spraw Unii Europejskiej w polskim Sejmie rozpatrywała projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie statystyki. Niby drobne, techniczne sprawy. No, ale to jest tak, że od statystyki zależy bardzo wiele, od sposobu, w jaki się liczy, zależy bardzo wiele w wymiarze i siły politycznej, i korzyści finansowych. Mianowicie ktoś w Unii Europejskiej, a za tym sądzę, że chodzili przedstawiciele najsilniejszych krajów, Niemiec, Francji, wpadł na pomysł, by ludność danego państwa liczyć nie wedle liczby obywateli, ale wedle liczby mieszkańców w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli my, tak samo kraje bałtyckie, mamy dużą emigrację zarobkową, te kraje, które jakby na które spadło kilkadziesiąt lat komunizmu, no z oczywistych względów są mniej rozwinięte gospodarczo niż nasi zachodni sąsiedzi w Unii Europejskiej, kiedy pojawiła się możliwość wyjazdów, zwłaszcza po wprowadzeniu Schengen, no około miliona ludzi wyjechało za chlebem. Miejmy nadzieję, że większa część z nich na czas określony i tutaj wróci. No, Łotysze, Litwini mają jeszcze większy z tym problem. No dobrze, więc jeżeli będzie się liczyć wedle liczby mieszkańców, to jak się policzy ten ponad milion, który jest w Wielkiej Brytanii, Irlandii, w Niemczech? No, zaliczy się do mieszkańców tamtych krajów. A na czym rzecz polega? W wymiarze politycznym wedle liczby mieszkańców określa się proporcje na przykład w deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Czyli z faktu, że bardzo wielu, ponad milion Polaków mieszka gdzie indziej, jeśli by przyjąć to rozwiązanie statystyczne, to kraje najsilniejsze gospodarczo, które i tak mają przewagę i politycznie, uzyskałyby więcej deputowanych do Parlamentu Europejskiego. My i inne kraje naszego regionu mniej. Zatem na tej podstawie statystycznej określa się też siłę głosu w Radzie Europejskiej, czyli w dwóch kluczowych mechanizmach decyzyjnych, które i tak po traktacie z Lizbony działają na naszą niekorzyść, jeszcze by nasza pozycja, gdyby przyjąć to rozwiązanie, osłabła. Ale także wedle technicznego, wydawałoby się, ustalenia statystycznego, to ma efekt finansowy. Ponieważ znaczna część funduszy europejskich zależy od dochodu narodowego brutto na głowę mieszkańca, to w wyniku tego, że mamy taką emigrację, my byśmy się stali w sensie statystycznym jako naród, w sensie oczekiwania na wypłaty z funduszy strukturalnych czy z funduszy spójności zamożniejsi, a na przykład Brytyjczycy czy Niemcy staliby się biedniejsi, bo tam PKB w wyniku tego w sposób istotny statystycznie by padło. Czyli taki zamysł. Najbardziej martwi to, że z tego, co pisał pan poseł Szczerski, wynika, iż nikt w polskim rządzie nie zorientował się, o co chodzi. Że na Komisji do Spraw Unii Europejskiej w tej zupełnie kluczowej politycznie, finansowo i gospodarczo sprawie pojawił się jako przedstawiciel rządu prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który coś tam mówił o korzyściach, które płyną z harmonizacji statystyki europejskiej. No prezes GUS-u nie musi mieć głowy politycznej. Nie musi wiedzieć, że to chodzi o siłę głosów w parlamencie, w Radzie Europejskiej i chodzi o pieniądze, bo on rzeczywiście jest od organizacji pracy statystycznej. Innymi słowy, moim zdaniem tutaj mamy do czynienia nie ze złą wolą, tylko z brakiem należytej staranności. A za tym kryje się, moim zdaniem, takie przekonanie, że jak coś przychodzi z Komisji Europejskiej, to nie musimy temu za bardzo się przyglądać, bo to jest raczej dobre niż raczej złe, bo co europejskie to dobre, a co polskie to niekoniecznie.
Panie pośle, pan właśnie wspomniał o tym, co najbardziej sprawia, że Polska jest marginalizowana w Europie, to jest właśnie podpisanie tego paktu fiskalnego. Jakie niebezpieczeństwa konkretne może są dla Polski? Czy też potem ewentualnie, co jeszcze dzisiaj, na dzień dzisiejszy sprawia, że Polska coraz bardziej właśnie marginalizowana jest w kontekście Unii Europejskiej?
Znaczy, to jest tak, że ten pakt fiskalny jest dosyć osobliwy, bo niby wszystko to, co w nim jest, jest w tak zwanym sześciopaku, w traktacie o europejskim mechanizmie stabilizacji i w paru jeszcze innych aktach, także nawet część ekspertów Parlamentu Europejskiego mówiła, że pakt fiskalny jest przedsięwzięciem czysto politycznym, bo wszystkie takie rozwiązania techniczne to już mamy. I na czym ten pakt fiskalny i sposób jego wprowadzania polega? No on, można powiedzieć, instytucjonalizuje, normalizuje taką oto sytuację, że to, co że Europa jest rządzona poprzez linię telefoniczną między Berlinem a Paryżem, z większym naciskiem na Berlin, a inni mają to przyjmować do wiadomości, że jeżeli te dwie stolice się porozumieją, to inni mają to przyjmować do wiadomości. No, ale na czym polega to porozumiewanie się? No, no proszę zauważyć, kiedy premier Grecji, no, żeby było jasne, kolejne rządy Grecji i parlamenty nie są bez winy. Tam rzeczywiście na potęgę fałszowano statystyki. Tam naprawdę jest tak, że niewyobrażalna nawet dla nas część ludzi jest zatrudniona przez instytucje publiczne, rządowe i samorządowe. Tam jest tak, że leki refundowano bez żadnych ograniczeń. W związku z tym ceny leków w Grecji były jedne z najwyższych, dużo tam leki były dużo droższe niż w Niemczech, bo jeżeli jakby rząd refundował bez ograniczeń, to koncerny to wyczuły, dyktowały bardzo wysokie ceny, nikt na to nie uważał, bo i tak zapłacimy. Innymi słowy, to nie jest tak, że kolejne rządy w Grecji są bez winy. Ale kiedy w tych sprawach tego, jak wychodzić z kryzysu, premier Grecji powiedział, że to ja się odwołam do referendum, to w ciągu 48 godzin przestał być premierem. Prawda? Że z takiego nieformalnego centrum w Unii Europejskiej, to znaczy tej linii telefonicznej między Berlinem a Paryżem z dobraniem części istotnych ludzi z instytucji europejskich, jak szef Europejskiego Banku Centralnego, jak przewodniczący Komisji Europejskiej, no obala się i wynosi kolejne rządy w tych krajach, które są w gorszej sytuacji. I to jest to niebezpieczeństwo, po prostu, że wola, decyzje poszczególnych narodów, ich reprezentacji politycznych przestają się liczyć. No, o budżecie Irlandii debatuje Komisja Finansów niemieckiego Bundestagu i to jest najistotniejsze. Mówi się już o tym, że jeżeli jakiś kraj się sobie nie radzi, to ta nowa Unia, która rodzi się, której elementem narodzin jest pakt fiskalny, będzie przysyłać tam komisarza. Prawda? No, nie ma suwerenności narodowej bez suwerenności w sprawach budżetu. Jeżeli jakiś rząd, jakiś parlament, reprezentacja polityczna narodu narozrabia, to potem za to ona odpowiada. No, także ludzie nie mają dobrze, ale przecież dwa kraje w XXI wieku ogłosiły bankructwo. I można Argentyna i Islandia. I po 3 latach każdy z nich Argentyna już wyszła, Islandia wychodzi na prostą. Innymi słowy, tutaj się nie ufa pewnym mechanizmom politycznej i finansowej regulacji funkcjonującej w danej wspólnocie narodowej, tylko mówi się, no dobrze, to my wam, owszem, damy pieniądze, ale porzućcie własną suwerenność, bo my wam przyślemy komisarza. I ten pakt fiskalny taką sytuację utrwala i popycha do przodu. No, jest jeszcze jedno. Kwestia harmonizacji podatków i wspólnej podstawy podatkowej. No, przecież jedną z naszych przewag konkurencyjnych w relacjach gospodarczych jest to, są niższe koszty wytwarzania, prawda? Stąd inwestycje w polską gospodarkę. Jeśli by doprowadzić do harmonizacji podatków, czyli jednolitych podatków europejskich, to będzie to cios w naszą konkurencyjność, cios w naszą gospodarkę i obniżenie poziomu życia. Po prostu w tej chwili jest tak, że ta maszyna do niwelacji, także do utrwalania przewagi najsilniejszych w Unii Europejskiej się rozpędza i tutaj początkiem był traktat z Lizbony. W nim były zawarte, Polska się przed tym, no, łagodnie mówiąc, nie do końca zabezpieczyła, te rozwiązania typu Joanina, o których mówiono, no, okazało się, że nie są wiele warte. Przyszedł kryzys finansowy, fiskalny i gospodarczy i, tak jak pisze Tacyt, i ujawniła się wielka tajemnica rządzenia.
Panie pośle, też w tym kontekście chociażby, wracając jeszcze do Grecji, ale w całości chcę przynajmniej to podsumować, ten moment, że mamy do czynienia z naprawdę z głębokim kryzysem w ogóle demokracji, kiedy rzeczywiście, kiedy premier rządu chce dowiedzieć się, co myśli naród, więc to jest powodem utraty też jego stanowiska.
No i przestaje być premierem.
Przestał być de facto premierem. Ktoś porównał relacje Aten do Brukseli do relacji Warszawa-Moskwa w okresie stalinizmu. Czyż nie jest to prawdą?
Znaczy, no...
Zbyt mocne?
To jest zbyt mocne, bo widzi ojciec w okresie stalinizmu, no, czasami dokonywano takiej korekty linii politycznej przez pozasądowe czy sądowe morderstwo bądź uwięzienie na długie lata. Natomiast to, że istota rzeczy polegająca na tym, że nie można zostać premierem danego kraju bez akceptacji w centrali, tak, to tu jest pewne podobieństwo, jest ogromna różnica w mechanizmach i metodach, prawda, no nie można tego porównywać. Natomiast to, że skład grupy rządzącej nie zależy, bądź w o wiele mniejszym stopniu zależy od akceptacji narodowej niż od akceptacji pozanarodowej, prawda, to jest dość oczywiste.
Panie pośle, nam czas bardzo szybko biegnie. Za chwilę będziemy prosić naszych słuchaczy i widzów a też o to, by skorzystali z obecności takiego specjalisty i polityka wytrawnego, jakim jest pan. Ale chciałbym dotknąć tego tematu. Myślę, że potem w części radiowej jeszcze będziemy mogli do tych tematów wracać. Ale szczególnie ten drugi temat, który pan uważa za temat ogromnie ważny i niebezpieczny dla naszego narodu, mianowicie to jest sprawa pakietu klimatyczno-energetycznego. Czy mógłby pan też mnie i naszym widzom, naszym słuchaczom coś więcej na ten temat powiedzieć? Czym w ogóle jest ten pakiet?
Pakiet klimatyczno-energetyczny to zestaw celów, ale także rozporządzeń i sankcji związanych z takimi celami jak 20 plus 20 plus 20, czyli do 2020 roku w myśl tego pakietu, który został jakby zarysowany w 2007 roku i zaakceptowany także niestety przez Polskę w 2008 roku, choć już wtedy bardzo wielu ekspertów mówiło: zawetujmy, nie podpisujmy, bo ciężko za to zapłacimy. Otóż polega on na tym, że do 2020 roku ma się o 20% zmniejszyć emisja dwutlenku węgla. Dwutlenku węgla, nie zanieczyszczeń, nie czegoś, co truje, tylko czegoś, co jest normalnym środowiskiem człowieka. My wydychamy dwutlenek węgla, prawda? O 20% ma wzrosnąć zużycie energii, czyli wzrosnąć efektywność energetyczna i udział źródeł tak zwanej energii odnawialnej ma wynosić minimum 20% w bilansie energetycznym Unii Europejskiej. Na czym to jest oparte? To jest oparte na tezie o antropogenicznym globalnym ociepleniu, czyli że człowiek poprzez swoją aktywność gospodarczą, przede wszystkim przemysł, produkuje nie tylko zanieczyszczenia, bo tutaj wszyscy wiedzą, że jak coś truje, to trzeba z tym walczyć i na ogół się z tym walczy i to od paru dziesięciu lat skutecznie, tylko produkuje tak zwane gazy cieplarniane, czyli dwutlenek węgla. Oparte jest to na tezie, że w związku z tym temperatury rosną, lodowce będą się roztapiać i generalnie rzecz biorąc ludzkość czeka wielka klęska. Jak wiadomo, podstawowe źródło tych ustaleń, czyli ten ICPP, ten międzynarodowy panel na temat polityki klimatycznej, były dwie wielkie afery, bo wyciekły maile, gdzie pokazuje się, że ci ludzie fałszowali dane. Robili badania i ich wyniki pod tezę. Nie ma, łagodnie mówiąc, najmniejszych dowodów, mocnych dowodów na to, że ocieplenie klimatu, no, które jest zmienne, akurat ostatnio przez parę tygodni nie przeżywamy ocieplenia, jest spowodowane przez w istotnym stopniu przez człowieka. I klimatolodzy, i geolodzy, zwłaszcza geolodzy, a geologia to zapis klimatu, prawda, zawarty w materiałach, dowodzą, że to jest bzdura, że jak można w ciągu 15 lat stwierdzić, 15-20 lat stwierdzić, że procesy, które się liczy w stulecia i tysiąclecia, a czasami w miliony lat, bądź setki tysięcy lat, no, są powiązane z człowiekiem, którego aktywność gospodarcza taka, która zwiększająca emisję CO2, to jest ostatnich 300 lat. No dobrze, ale za tym kryją się ogromne pieniądze. Innymi słowy, znaczną część gospodarki światowej, w tym Unii Europejskiej, przestawiono. O co w przypadku Polski tutaj chodzi? Dlaczego jest to takie zagrożenie? Głównym przeciwnikiem szarlatanów i, użyję ostrego słowa, macherów od polityki klimatycznej jest węgiel. A w polskim bilansie energetycznym 94% to jest przede wszystkim węgiel. I chodzi o to, że jeżeli te ustalenia pakietu klimatycznego rozporządzeń rozpisać, to po pierwsze, od 1 stycznia 2013 roku w związku z całym systemem koncesji, certyfikatów, opłat czy zezwoleń na emisję CO2 zacznie rosnąć ceny energii dla przemysłu i dla gospodarstw domowych. W 2013 roku między 30 a 40% zdrożeje dla gospodarstw domowych i przemysłu energia elektryczna. To jest pewne. Opłaty za ciepło, jeżeli ktoś jest zasilany z ciepłowni, wzrosną o około 30-32%. Do 2020 roku, czyli już jak w horyzoncie naszego życia, ceny energii związane z wprowadzeniem pakietu klimatyczno-energetycznego wzrosną o 90%. I efektem, no poza tym, że ludziom będzie, że jest pewna grupa zamożnych, których to niespecjalnie uderzy, ale dla tych nawet średnio zamożnych, nie mówiąc o tych już wyraźnie mniej zamożnych, jednak tak sztywne pozycje w budżecie domowym, czyli czynsz, opłaty za energię, za gaz, za energię elektryczną stanowią zupełnie podstawową pozycję. No, skoro będą wzrastały ceny energii, to jest czynnik inflacjogenny, będą wzrastały ceny artykułów powszechnego użytku. Co więcej, zostanie uderzony poprzez wzrost cen energii znaczna część polskiego przemysłu. Przemysł ciężki, stalowy, chemiczny i tak dalej. Co on zrobi? On ucieknie tam, gdzie pakiet nie obowiązuje, czyli na Białoruś, na Ukrainę. No, liczy się, że możemy stracić 250 tysięcy miejsc pracy, czyli wzrost bezrobocia, potężne uderzenie w budżety gospodarstw domowych bezpośrednie i pośrednie poprzez wzrost cen artykułów powszechnego spożycia. I zapaść, i w związku z tym zapaść społeczna, gospodarcza. I co w Solidarnej Polsce myśmy wymyślili? No, wymyśliliśmy coś takiego. Trzeba przeprowadzić coś, co daje prawo europejskie, taką możliwość, mianowicie zebrać w co najmniej 7 krajach, co najmniej 1 000 000 podpisów z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zawieszenie pakietu klimatycznego do 2020 roku. To jest taki, mamy w Polsce obywatelską inicjatywę ustawodawczą, że minimum 100 tysięcy może wnosić projekty i także przez środowiska opinii katolickiej, środowiska związane z Radiem Maryja też w kwestii na przykład aborcji wnosimy takie ustawy. W ramach prawa europejskiego Komisja Europejska będzie musiała zająć się tym wnioskiem, jeżeli zbierzemy 1 000 000 podpisów w co najmniej 7 krajach. I bardzo energicznie tutaj w Solidarnej Polsce działamy w Parlamencie Europejskim i tutaj poparła to Solidarność, poparł OPZZ, bo nie ma w tej chwili bezpośrednio większego zagrożenia niż wchodzenie w życie pakietu klimatyczno-energetycznego począwszy od 1 stycznia 2013 roku. To uderzy każdego w każdy możliwy sposób.
Tak, mnie się te liczby skojarzyły z ostatnią też akcją społeczną, narodową, mianowicie zbieranie podpisów, protestów wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która niestety nie przyznała nam miejsca na platformie cyfrowej naziemnej. Jestem ciekawy, jak pan by odebrał, już wiem na dzień dzisiejszy, że już zebrano 1 000 000, prawie 300 tysięcy protestów.
No, jest tam też mój podpis, bo po mszy ksiądz poinformował, że można składać podpisy, więc natychmiast ruszyłem tam do kiosku parafialnego i złożyłem podpis. I ja sądzę, że jest to bardzo ważna akcja, tylko ja proszę ojca, ja powiem tak. Bardzo źle się stało, ale proszę zauważyć coś takiego. To jest dowód uznania dla siły Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bo słabych się nie boją. Słabym, takim, którzy nie docierają do ludzi, daliby to miejsce na multipleksie, jak dali bardzo różnym, bardzo słabym podmiotom. Więc ta decyzja, tutaj Solidarna Polska, potem Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dobrze, że się przyłączyło, no, tworzy ten wniosek, bo jest o co wnioskować, o Trybunał Konstytucyjny dla pana prezesa Dworaka, bo tutaj złamano zasady konstytucyjne.
A ten organ ma bronić, prawda? Porządku konstytucyjnego.
Ma bronić porządku konstytucyjnego, a elementem porządku konstytucyjnego jest pluralizm religijny, ideowy i społeczny i polityczny. Bo tylko to tworzy zrównoważoną konstrukcję. Otóż okazało się, że w ładzie medialnym w Rzeczpospolitej nie ma miejsca dla telewizji Trwam, a przecież proces cyfryzacji będzie tutaj niesłychanie istotny i tych multipleksów naziemnych. Ale ja bym namawiał do tego, żeby po pierwsze dalej zbierać podpisy, dalej wywierać nacisk, ale myśleć na tym, jak siłę tego nacisku zwiększyć, bo w co uderzyła obecna władza, bo tam mówi się, że Krajowa Rada Radiofonii to nie rząd, to nie platforma, no skąd się wzięła, kto się wybrał, ktoś tych ludzi wskazał. Innymi słowy, oni uderzyli w taką wartość konstytucyjną i ludzką, jaką jest wolność. Innymi słowy, ja bym bardzo namawiał i telewizję Trwam, i Radio Maryja, i jej i sympatyków, i słuchaczy jednych i drugich, i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nawet na przykład nie bardzo przepadają za telewizją Trwam, czy za Radiem Maryja. Słuchajcie, postawmy kwestię wolności w Rzeczpospolitej, bo wolność w Rzeczpospolitej jest zagrożona. Nie tak, że jakieś represje spadają, zamyka się do więzień, choć oczywiście były pewne incydenty bardzo niedobre i takie jak no, tam wizyta służb specjalnych u tego pana, który stronę antykomor.pl miał, no ale przyjmijmy, że to są incydenty, ale odmówienie koncesji nie jest incydentem. Innymi słowy, dochodzi do tego, że wolność jest odgórnie reglamentowana zgodnie z życzeniami układu, najsilniejszego układu społeczno-politycznego, czyli układu rządzącego. To w ogóle jest sprzeczne z duchem demokracji i wolności. Nie tylko i każdy, kto się poczuwa, nawet nie zgadzając się z tym czy z owym, powinien w tej sprawie stanąć za telewizją Trwam. I ja zadam pytanie, dobrze, polscy liberałowie, którzy mówicie, że kochacie wolność, gdzie jesteście? Przecież w tej sprawie miejsce szeregu ludzi, którzy mówią, ja jestem liberałem, jest powiedzieć, nie zgadzam się z poglądami głoszonymi w telewizji Trwam, ale to, że nie dano koncesji telewizji Trwam, to jest wykroczenie przeciwko wolności. Gdzie są oni? Gdzie są ci przyjaciele wolności?
Panie pośle, mamy dowody, że ci ludzie dobrej woli są, bo mówią, może nie są zwolennikami telewizji Trwam, ale właśnie widząc, że ta wolność jest zagrożona, dlatego te podpisy składają. Mamy odrobinę jeszcze czasu, może przypomnę telefony do naszego studia dla naszych widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. 56 657 0011 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 657 0012 i dla naszych rodaków spoza granic ojczyzny 56 657 0013 i 56 657 0014. I już mamy pierwszy telefon, bardzo prosimy.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Witam ojca prowadzącego. Witam również pana posła Dorna, którego znam jeszcze z okresu Porozumienia Centrum.
A kto się do nas zadzwonił?
A to bardzo miło.
Z Warszawy. I otóż chciałem powiedzieć, bardzo poważny problem poruszany to jest to sprawę CO2. Otóż w tej sprawie, w ramach demonstracji, która była 30 czerwca, Solidarność wymogła na panu premierze próbę stworzenia wspólnego zespołu, aby zatrzymać te działania, które szkodzą polskiej polityce węglowej, ale nie tylko polskiej, bo również w tej chwili Niemcy, jak wiemy, odchodzą od energetyki jądrowej i również wracają częściowo do energetyki węglowej. W związku z tym mam pytanie, czy te wspólne działania Solidarności i kręgów poselskich w tej chwili nie mogą być wykorzystane, aby zwiększyć wpływ na pana premiera i pana prezydenta, którzy nie odpowiedzieli do tej pory na tą propozycję wspólnego kręgu dyskusji na ten temat. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Zbigniewie. Będzie jednocześnie też już podsumowujący głos, ponieważ za dwie minuty praktycznie nam się kończy program, a już teraz naszych widzów zapraszam na spotkanie z panem posłem Solidarnej Polski w Radiu Maryja o 21.40.
Proszę Państwa, Panie Zbigniewie, proszę Ojca, po pierwsze zawsze mi miło starego znajomego jeszcze z lat 90. z Porozumienia Centrum usłyszeć. Jeśli chodzi o Solidarną Polskę i Solidarność, to zarówno pan przewodniczący Piotr Duda, jak przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, pan Dominik Kolosz, zdecydowali się wesprzeć i to, że Solidarność włączy się w tę akcję zbierania podpisów pod żądaniem zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Jeśli chodzi o rząd, to ja sądzę, że jakiś nacisk będziemy wywierać, ale nacisk niekonfrontacyjny, no bo przecież nam zależy na tym, by od 1 stycznia polskie rodziny raptownie nie zbiedniały, prawda? A nie żeby stawiać premiera w trudnej sytuacji. Także w tej sprawie, w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego, z każdym gotowi jesteśmy współdziałać. Nikogo nie chcemy stawiać w trudnej sytuacji, bo to po prostu jest tak, że wspólnie musimy się obronić przed tym nożem, który mamy na gardle. Dlatego odkładamy na później kwestię, jak doszło do tego, że Polska podpisała pakiet klimatyczno-energetyczny, bo to jest kwestia dość zawikłana.
Rozumiem. Na koniec słowo naszym widzom, słuchaczom w tej części telewizyjnej, jak ją nazywamy.
Przepraszam?
Tak, na koniec. Słowo już, bo skończył się czas naszej obecności w telewizji Trwam.
Jakby mój apel, zresztą może nie potrzeba go wygłaszać. Szczęść Boże dla wszystkich i trzeba wspierać telewizję Trwam i trzeba wspierać Radio Maryja, bo to jest element wolności w Polsce i to jest element wolności polskiej. I bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za Państwa zaangażowanie w życie polskie, w życie publiczne, za to, że pojmujecie naród nie tylko jako taką wspólnotę sentymentalno-folklorystyczną, ale naród jako żywe ciało, żywy organizm polityczny, wobec którego każdy ma obowiązki. Ja wiem, że akurat Państwo to doskonale wiedzą.
Na temat pogłębiającej się marginalizacji Polski w Unii Europejskiej z panem posłem Solidarnej Polski, panem Ludwikiem Dornem, rozmawialiśmy w ramach rozmów niedokończonych w telewizji Trwam. Zapraszamy na ciąg dalszy w Radiu Maryja o godzinie 21:40. Dziękujemy Państwu za trwanie z nami.